Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich, którzy nad morzem toczą boje z silnym wiatrem i dosyć chłodną aurą. Szczególnie pozdrawiamy rodziców małych dzieci. Mam nadzieję, że wymyślają Państwo jakieś rozrywki dla milusińskich. Pozdrawiamy i trzymamy za Was kciuki. Idzie ciepło, ale jeszcze kilka dni musimy na nie poczekać. Witamy w dzisiejszej audycji Czas Reakcji. Dzisiaj do godziny 13, jak zwykle, będziemy ze słuchaczami. Wtorek, 2 lipca, Sławek Orlik odbierze telefony, Mariusz Tałekowski zrealizuje audycję, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj głównym tematem naszej audycji będą zmiany w komunikacji nie tylko miejskiej, ale i samochodowej, i wszelkich pojazdów związane z przebudową Alei Powstańców Wielkopolskich. Wiele krytycznych opinii pod adresem organizatorów zmian w ruchu, wyznaczania objazdów, braku oznakowania i tak dalej i tym podobne. I dla przykładu mail od naszego stałego słuchacza, wiernego pana Adriana. Krótkie pytanie do Straży Miejskiej. Dlaczego nie zostały odholowane auta z ulicy Szpitalnej? To także Pomorzany, dodam tym, którzy nie wiedzą. Parkują tam mimo zakazu i utrudniają ruch dwukierunkowy. I tak już był Armagedon wczoraj, więc nie wiem, po co jeszcze utrudniać kierowcom życie. No i mamy odpowiedź od Straży Miejskiej. Anna Wojtach nas poinformowała. To jest informacja, że o godzinie 11 zostało 8 odholowanych aut i to nie koniec. A zdjęcie tej sytuacji, gdy auta jeszcze nieodholowane stoją, można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Ale tak jak powiedziałem, opinii dotyczących złej organizacji ruchu właśnie w okolicy Alei Powstańców Wielkopolskich nie brakuje. Mamy także maile od naszych słuchaczy w tej sprawie. Osiedle całkowicie wyłączone z ruchu tramwajów i autobusów. Zostały rozkopane 3 największe ulice osiedla Pomorzany, pisze pani Kamila. Dodatkowo zablokowany jest ruch przy szpitalu. Dlaczego zostały wszczęte prace? Nawet w ubiegłą niedzielę był problem z dojazdem straży pożarnej do pożaru domu przy ulicy Ruskiej. Teraz korki uniemożliwiają ruch karetek. Naszym gościem około godziny 12.25 będzie Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie, która to odpowiada za tę przebudowę. No i zobaczymy, co nam powie. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o organizację ruchu, to zostało wprowadzone rozpoznanie bojem. Zmiany weszły wczoraj rano. Weszły, no i powinny wyjść, ponieważ wiele rzeczy nie zadziałało tak, jak powinno. Pytanie, czy nie za bardzo pospieszono się z tymi remontami. To nasz temat numer jeden na dzisiejszą audycję, ale nie tylko o tym będzie. Będzie także o tym, czy to zgodne z prawem, że możemy po butelkach, które oddamy do sklepu, otrzymać nie pieniądze, nie gotówkę za kaucję, tylko po prostu otrzymujemy voucher. Czy tak może być? Czy na to pozwalają przepisy? W miniony weekend utonęło 15 osób w całej Polsce. To bardzo, bardzo dużo, w tym jedna w sobotę na plaży w Międzyzdrojach. A my zapytamy, jak zachodniopomorska policja jest przygotowana do chronienia nas na wodzie. Zapytamy, jakim sprzętem dysponuje policja, jakimi siłami i środkami, żebyśmy mogli w wodzie czuć się bezpieczniej. Ale trzeba podkreślić, że my sami, jeżeli o to bezpieczeństwo nie zadbamy, to niestety czasem na ratunek może być za późno. Zero alkoholu, gdy wchodzimy do wody, zero picia nad wodą. Naprawdę odradzamy, no i zachęcamy do ostrożności. I oczywiście do opieki nad dziećmi. Ten temat dotyczący bezpieczeństwa nad wodą około 12.45, ale będzie także coś dla turystów rowerowych, kiedy wreszcie powstanie ścieżka Wolin-Unin, ścieżka rowerowa. Tam jest taka aleja, droga wysadzana drzewami, no i ścieżka ma być prowadzona poza tymi drzewami. Drzewa ocaleją być może, mamy taką nadzieję, bo jest to zabytkowa aleja drzewna, ale na drzewach znowu pojawiły się jakieś tajemnicze cyfry. Czyżby na trasie Wolin-Unin planowano wycięcie tych drzew? To nasz plan na dzisiejszą audycję. Niektórzy mieli taki plan na życie, że wstali bladym świtem i stanęli pod urzędem miasta Szczecin. 21 wiek, rok 2024, a tu niewiele się zmienia.
Witam. Czy ja bym mógł prosić czas reakcji o rozwiązanie takiego problemu? Dzisiaj jechałem rano o Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Była to godzina 5.30. Patrzę, a przed głównym wejściem do urzędu stoją ludzie. Więc zatrzymałem się, podszedłem, mówię, proszę państwa, ale urząd jest o 7:30, czyli co państwo robią? O czym odpowiedź ludzi była, proszę pana, musimy zarejestrować pojazdy, a jak nie przyjdziemy o tej porze, to nie będzie numerku. Ja mówię, no ale przecież jest strona internetowa, można tam, niech pan tam spróbuje szczęścia. Tam nie ma takiej możliwości nawet, żeby zdobyć miejsce. To jest dla mnie jakieś nieporozumienie, czyli w 400-tysięcznym mieście ludzie musieli przychodzić o godzinie 5:30, żeby zająć sobie kolejkę do rejestracji pojazdu? Podobno nie jest od dzisiaj taki problem. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy i przypominamy 510-37-32 to czujny i do studia 510-37-36. A teraz o morzu empatii. Na przystanku Turzyn około godziny 14:25 28 czerwca pisze słuchacz albo słuchaczka. Motorniczy linii 7 w kierunku Turkusowej zauważył osobę niewidomą i stanął tak, by niewidomy był na wprost pierwszych drzwi tramwaju. Zrobił to perfekcyjnie, po czym otworzył drzwi, otworzył swoje drzwi do kabiny i powiedział niewidomemu, jaka linia i w którym kierunku jedzie. Z tego, co widziałam, a więc to słuchaczka, chyba czekał na inną linię niewidomy, bo się cofnął. Ale co mnie pozytywnie zaskoczyło, że motorniczy zawołał tę osobę i zapytał, czy wie o zmianach, które nastąpią następnego dnia w liniach tramwajowych, tak? Ten następny dzień to była sobota. Pan odpowiedział, że nie do końca i motorniczy zaczął tłumaczyć, co i jak będzie jeździło po zmianach. Po krótkiej informacji mieliśmy światło i pojechaliśmy dalej. Jak widać, trochę empatii w motorniczych jeszcze jest. No ja uważam właśnie, że może empatii jest w motorniczych. Pozdrawiamy tego motorniczego i wszystkich pozostałych życzliwych ludzi. 12 minut po godzinie 12. Teraz sytuacja pogodowa. Dynamiczna sytuacja, jak już mówiłem na początku audycji, i w sprawie tej dynamicznej pogody, a warto słuchać naszych prognoz pogody, o czym zaświadcza słuchaczka.
Chciałam złożyć raport pogodowy. No bardzo ładnie Radio Szczecin przewidziało, że deszcz będzie. Mam urlop, to pojechałam się do Polic, bo to piękne miasteczko, zielone, śliczne skwery, piękne. Na skwerze byłam, gdzie jest papież i tak sobie siedzę. Latały jakieś granatowe chmury, ale te chmury przeleciały, dalej poszły sobie. Ale jeden pan mówi, no mogą wrócić. Chyba rzeczywiście wróciły, bo najpierw się piło, to się schowałam, piękne drzewka gęste. No nic nie przeciekało, było fajne. Potem zaczęły grzmoty, ja mówię, pod drzewem nie wolno stać, ale stałam dalej. Potem już były Armagedon, lało i były bicze wodne. Normalnie jeszcze z wiatrem to bicze wodne, aż ja łapałam powietrze, jakby do wody skoczyła, do jeziora nagle. Ledwo dolazłam do przystanku 107, ubranie całkowicie mokre, autobus, zalałam autobus, bo z ubrania ciekło. No niesamowite, no po prostu no, to było przeżycie. Niezapomniane. No to tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam redakcję.
Pozdrawiamy również. Prosimy się trzymać ciepło i sucho, bo trochę chłodno się nam zrobiło. Patrzę teraz na swoją prognozę pogody, ile tam u mnie pokazują dane meteorologiczne. No, 18 stopni, a było jeszcze niedawno 16. To tak trochę letnia pogoda nie za bardzo nam sprzyja, ale tak jak powiedziałem, za parę dni będzie ciepło, a dokładnie w sobotę 26 stopni, ale potem znowu 21 i dopiero potem w następnym tygodniu, w połowie następnego tygodnia 25-26 i będzie temperatura rosła. A teraz kierowcy samochodów ciężarowych, okolice naszego portu, nabrzeży portowych, parking przy ulicy Hryniewieckiego.
Dzień dobry. Ja jestem kierowcą zawodowym i jeżdżę na Hryniewieckiego, na parking buforowy. Tam przewija się dziennie, nie wiem, 300-500 ciężarówek i pełno kierowców przechodzi przez socjalne, które jest nie do opisania. Także chciałbym, żeby ktoś z redaktorów opisał w ogóle stan tego socjalnego na parkingu, gdzie przewija się mnóstwo i polskich ciężarówek, i zagranicznych. Dziękuję.
Dziękujemy. I pomimo, że jest nie do opisania ten stan, to my nalegamy, żeby pan ten stan nam opisał. To nie musi być opis w stylu Tomasza Manna, nie musi być to opis w stylu Stefana Żeromskiego. Prosimy o ciekawsze opisy barwne, świetliste, może też zdjęcia, bo podejrzewam, że po prostu kierowców wielu, a sprzątania mało. Ale czekamy na szczegóły i pozdrawiamy pana serdecznie. 12.14, czas reakcji, a przy naszym telefonie pierwszy gość, pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I cytując czeski film, butelki zwrotne teraz na naszej antenie.
Dzień dobry, mam na imię Dariusz i dzwonię w takiej sprawie. Kupowałem piwo w Biedronce, pobrali za butelki kaucję, butelki oddałem, ale nie oddali mi pieniędzy, tylko dali mi voucher. I chciałem się zapytać, czy takie praktyki są dozwolone. Dziękuję.
Nie ulega wątpliwości, że piwo było bezalkoholowe oczywiście, a Biedronka napisała nam, że w naszej sieci dbamy o to, żeby wprowadzone przez nas zasady działania były dla naszych klientów przejrzyste. I zgodnie z regulaminem przyjmowania opakowań zwrotnych w sklepach sieci Biedronka możliwy jest zwrot wybranych szklanek, butelek bez względu na ich miejsce zakupu. Zwrot kaucji w postaci gotówki dokonuje się jedynie po okazaniu przez klienta paragonu fiskalnego z naszej sieci. W przypadku, gdy kupujący nie posiada takiego paragonu wskazującego na pobranie kaucji przez Biedronkę, to kasjer zobowiązany jest do wydania mu vouchera do wykorzystania na kolejne zakupy w ciągu 100 dni. Vouchera nie można wymienić na gotówkę. I pani Longino, pytanie do pani. Czy to słuszna praktyka? Czy sklepy mają w ogóle obowiązek przyjmowania od nas opakowań szklanych, tych, za które pobrały kaucję?
Może zajmiemy się przypadkiem tutaj tego pana, to na Dariusz, który tutaj zadzwonił do radia, jeżeli pan przedstawił...
Panie Longino, przepraszam, słabo panią słychać. Możemy prosić bliżej mikrofonu, słuchawki, telefonu.
Dobrze. Ja mówię, odniosę się tutaj bezpośrednio do pana Dariusza, konsumenta, który zakupił w sklepie Biedronka piwo. Na potwierdzenie tego zakupu przedstawił paragon i przyniósł butelki. Jeżeli zakupił w tym sklepie i miał paragon, to bezwzględnie powinien otrzymać gotówkę. Voucher w tym przypadku, kiedy byłby zakup dokonany w innym sklepie, to Biedronka deklaruje, że przyjęłaby te opakowania i wtedy by miała prawo do wydania vouchera. Natomiast nie wiadomo mi z jakiego powodu tutaj odmówili wypłaty gotówki, tylko wydali voucher. Może nie mieli miejsca, no nie wiem. Nie będę się do tego odnosiła, ale Biedronka powinna na podstawie tego, że jest udowodniony jest zakup, czyli jest przedstawiony paragon, powinna panu wypłacić kaucję, którą pobrała za sprzedane piwo czy inny napój w tych butelkach.
Czyli mamy paragon, że w tym konkretnym sklepie czy tej konkretnej sieci pobraliśmy piwo, kupiliśmy to piwo, mówiąc po prostu wprost, i jeżeli przychodzimy z pustymi butelkami, to żaden voucher. Natomiast tak jak napisano w tym komunikacie Biedronki, jeżeli nie mamy paragonu, a oddajemy butelki, no to wtedy voucher, no jest to dopuszczalna praktyka, rozumiem.
Dokładnie. No ja może tylko dodam, że szykuje się zmiana przepisu. Zresztą na temat butelek, zwrotu butelek i kaucji to się już mówi wiele, wiele lat. Ciągle coś tam jakoś tak nie wychodzi, tak jak jest zapowiadane, jakie zmiany są wprowadzane. Ale teraz od 1 stycznia ma być zmiana polegająca na tym, że można będzie, wszędzie będzie jednakowa kaucja za butelki. Ta kaucja ma wynosić za butelki po piwie wszędzie złotówkę i teoretycznie będzie można zwracać wszędzie te butelki. No ale należy się zastanowić, jeżeli sklep powie, że po prostu no, ma pełne kontenery, nie ma możliwości już przyjmowania większej ilości tych butelek, proszę przyjść tam za jakiś czas, no to i tak klient prawdopodobnie będzie miał problem taki jak dotychczas.
No i czekamy na te zmiany. Kaucja za butelki typu PET ma wejść w 2025 roku, czyli za rok.
Tak, jeszcze PETy mają być i puszki tam mają być, także No, teoretycznie mamy wszystkie butelki i wszystkie opakowania prawie mają być zwrotne. Także jak to wyjdzie w praktyce, no pożyjemy, zobaczymy.
Właśnie, czy będzie temat dla nas, czy już tematu nie będzie i będziemy rzadziej ze sobą rozmawiać, czego będę żałował. Bardzo dziękuję, pani Longino.
No, dziękuję również serdecznie. Do widzenia.
Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. 12:19. Wczoraj naszym gościem był ekspert do spraw prawa wodnego, bo jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na to, że przy budynku, takim apartamentowcu przy Dębskiej Strudze, to jest taki odcinek pomiędzy Jeziorem Dąbi a Odrą Zachodnią, o ile pamiętam, no jest działka ogrodzona płotem i jest furtka zamknięta, a to teren, który powinien być dostępny, bo to woda publiczna, płynąca, nie żadna prywatna. No i słuchacz pyta, czy tak można? No nie można. My pana mail przekierujemy do Wód Polskich, ale nasz ekspert mówił o tym, że ta furtka raczej powinna być otwartą. I w tej sprawie, właśnie grodzenia działek, które nie przylegają bezpośrednio do wody, bo tam musi być co najmniej ten odstęp 1,5 metra, ale grodzenia przez właścicieli prawem kaduka. Z Wapnicy telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze. Henryk z Wapnicy. Ja sygnalizowałem panu właśnie, że dostępy do jeziora są wszędzie pogrodzone. Wówczas pan powiedział, że wapnickie jeziora to są mało ważne. Jak pan teraz przyjedzie, zobaczy, jest ponad 80 działek rekreacyjnych. Teren zniwelowany, naturalne targlisko ryb zniszczone. Zagrożone wszystko jest do samej wody. Wstęp zbroniony, bo teren prywatny. Czy tak to ma być? Gdzie są pozwolenia wodnoprawne na budowanie altanek, na szamba, które przeciekają, wszystko płynie do jeziora. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, do widzenia. I panie Henryku, no, namawiamy pana i wszystkich innych, którzy widzą takie przypadki, o zgłaszanie tego typu procederu do Wód Polskich, do tak zwanych rejonowych zlewni RZGW, żeby tych praktyk nie było. I dziękujemy za wszystkie zdjęcia, telefony w tej sprawie, także ze swojej strony, tak jak powiedziałem, interweniujemy w Wodach Polskich i zobaczymy, jak to będzie w przypadku tego miejsca przy Dębskiej Strudze. Nie Dąbskiej, o dziwo, tylko Dębskiej Strudze. Nie wiem dlaczego. Wydawałoby się, że powinna być Dąbska Struga, ale na mapach jest Dębska. 12:22. Czas reakcji. Teraz sprawa, która bardzo państwa oburza i denerwuje. Mianowicie od wczoraj ruszył remont Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Przypomnijmy, pętla tramwajowa Pomorzana została wyłączona z użytku. Od wczoraj na liniach między centrum a placem Szyrowskiego kursują tramwaje dwukierunkowe. Między Pomorzanami a centrum Szczecina jeździ autobus zastępczy 811 oraz linia tramwajowa 4 obsługiwana przez tramwaje dwukierunkowe. W tym celu w weekend została zbudowana tak zwana przeplotka na placu Szyrowskiego, czyli rozjazd umożliwiający zmianę torowiska i kierunku jazdy. Ale to, co oburza naszych słuchaczy, to wprowadzenie tych zmian, chaos, jaki się wczoraj pojawił. Zanim o tym chaosie, to jeszcze informacje. Objazdy dla pojazdów samochodowych w związku z zamknięciem Powstańców Wielkopolskich zostały wytyczone przez ulicę Milczańską do Mieszka I, przez ulicę Starkiewicza Dąbrowskiego, plac Szyrockiego, przez Szpitalną Połapską Boczną Starkiewicza Dąbrowskiego do placu Szyrockiego i ulica Włościańska przy Starym Kościele. Tu została wprowadzona sygnalizacja wahadłowa z uwagi na małą szerokość jezdni. A przy naszym telefonie gość, pan Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Wojciechu, to będę emitował po kolei telefony i pan będzie się do nich odnosił. Są to uwagi albo natury ogólnej, albo szczegółowe. Posłuchajmy pierwszego.
Witam, Piotr z tej strony, zbulwersowany użytkownik dróg. Masakra. Szawiowa Włościańska jest znak, że droga prowadzi do Kolumba i do Chmielewskiego, ale tam nie ma przejazdu. Ona prowadzi tylko do tych ulic i wszyscy jadą i zawracają. Od Krygiela już stoimy na światłach w korku, żeby dojechać do Włościańskiej, bo są światła wahadłowe. Oczywiście ja chcę jechać dalej prosto, ale przecież planując takie budowy, to powinni gdzieś tu te krzaczory wyorać, dorobić jeszcze jeden pas, a nie korek jest od Krygiela do Włościańską, a ja chcę jechać jeszcze dalej. Żeby dojechać do Ronda Uniwersyteckiego, stałem na skorku już na rondzie pod Rondem Podniebnym przy Liroju, prawie przy Ustowskiej. Co to za manewry? Jeszcze tu się nieraz ciężarówką właduje i potem korek zawraca.
Telefon z wczoraj. Co pan na to, panie Wojciechu?
Znaczy, tu rzeczywiście objazd jest, tylko trzeba po prostu zwracać uwagę na te oznakowanie poziome. Od kierunku Sztawiowej przez Tamę Pomorzańską jest dojazd na Chmielewskiego, tam w rejon sklepu Metto i jest też dojazd do Kolumba przez Zapadłą.
A oprócz znaków poziomych są także pionowe?
Nie, no oczywiście mówię o znakach pionowych, które informują o objazdach. Mhm. Także no oczywiście pierwsze godziny zmiany tej czasowej organizacji ruchu na pewno były związane z dużym zamieszaniem, bo kierowcy też często jeżdżą na pamięć, nie zwracają uwagi na oznakowanie pionowe. To oznakowanie pionowe oczywiście też nie pojawiło się w kilka sekund, kiedy została wprowadzona ta czasowa organizacja ruchu, bo to jest proces, który trwa co najmniej w tym tak dużym obszarze, przy tak dużej liczbie miejsc do oznakowania, no to ten proces trwał pewnie z godzinę co najmniej.
Pan Ryszard jest z nami, oddajmy mu głos. Dzień dobry.
Dzień dobry. A ja mam taką sprawę. Dlaczego nie zostało ustawione światło na skrzyżowaniu Szpitalna a Powstańców Wielkopolskich? Tam teraz jest naprawdę korek i z jednej i z drugiej strony. Tam by dużo pomogło światło, żeby to rozładować. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
No ja myślę, że z tego względu, że ten pierwszy dzień był naprawdę trudny i było duże zamieszanie, no jest za wcześnie na takie wnioski. Poczekajmy jeszcze kilka dni. Ta sytuacja jest obserwowana. Z tego co wiem, no dzisiaj już było znacznie lepiej rano w tych godzinach szczytu i na Milczańskiej, i na Mieszka Pierwszego się nie korkowało, więc myślę, że te pierwsze dni to jest właśnie czas na adaptację, na to, żeby kierowcy się zorientowali w nowej organizacji ruchu, żeby zaczęli wybierać najkorzystniejsze dla siebie objazdy.
Na adaptację, panie Wojciechu, ale zapewne także na poprawki. Proszę posłuchać kolejnego telefonu.
Dobry, drodzy słuchacze. Sfrustrowany kierowca szczeciński. Zablokować Sztawiową, Kolumba, przejazd pod most, pod wiaduktem, do tego rozkopać całą Powstańców Wielkopolskich, zmienić organizację na Sztawiowej, po prostu order uśmiechu. Jak dalej pójdzie, to trzeba będzie się chyba przesiąść na helikopter.
To także telefon z wczoraj.
No tak, no tu mamy taką już ogólniejszą refleksję, ale pamiętajmy, że rzeczywiście jakby pierwotne założenia były takie, że najpierw kończymy Kolumba i później zaczynamy Powstańców. Problemy na Kolumba spowodowały, że ta inwestycja wpadła w duży poślizg i tam jest już opóźnienie znaczne i aby nie tracić dofinansowania na cały ten projekt, no musieliśmy po prostu podjąć trudną decyzję, czyli uruchomić przebudowę Powstańców Wielkopolskich właśnie w tym czasie. W czasie dodajmy wakacji, także tego mniejszego obciążenia ruchem i tutaj zakładamy, że jednak mimo tych wielkich turbulencji, problemów na początku, no to jednak jest to najkorzystniejszy moment, żeby taką właśnie inwestycję rozpocząć równolegle z Kolumba.
Zauważę, że Szczecińska Kolej Metropolitalna ma bardzo duże opóźnienia, jednak udało się, pisząc do tego centrum tych dofinansowań projektów transportowych, udało się wynegocjować przedłużenie tego finansowania, więc może też trzeba było napisać, poprosić o przełożenie terminów wykonania robót i poczekać, aż ta Kolumba zostanie skończona.
No, przypuszczam, że takie analizy były wykonane i jednak zdecydowano się na to rozwiązanie.
Bo panie Wojciechu, planowane zakończenie prac to przyszły rok?
Lipiec 2025.
No tak, lipiec 2025, to miejmy nadzieję, że uwiną się szybko i bez opóźnień tym razem będzie. Proszę powiedzieć, co pan na to, że prowadzicie rozpoznanie bojem, czyli wprowadziliście państwo organizację ruchu, która nie do końca w różnych miejscach, tak jak mówią słuchacze, nie zadziałała. Czy wszystkie te aspekty tej organizacji zostały dobrze, dogłębnie, gruntownie przemyślane i oznakowane?
Tak. Taka czasowa organizacja ruchu, przygotowanie czasowej organizacji ruchu to jest też długotrwały proces konsultowany przez odpowiednie służby miejskie, przez policję, przez wykonawcę. Brałem udział nawet w kilku takich spotkaniach w tym całym gronie. kilkudziesięciu osób, które bardzo dokładnie analizowały możliwości komunikacyjne właśnie w kontekście wyłączenia tego odcinka Alei Powstańców Wielkopolskich. Także no, o to, że było to przemyślane i dobrze przygotowane, jestem spokojny. Natomiast samo wprowadzenie takiej czasowej organizacji ruchu, tak jak mówiłem, to jest proces i też adaptacja wszystkich uczestników ruchu drogowego do tej nowej organizacji to też jest, wymaga pewnego czasu. Ten pierwszy dzień na pewno był najgorszy wczoraj i tutaj rzeczywiście było sporo zamieszania, no ale tak jak mówię, no dzisiaj już rano mam sygnały, że było znacznie lepiej.
A pojawiły się jakieś potem wczorajszym pierwszym dniu dodatkowe znaki, poprawki?
Nie. Na razie nie ma zmian. No, taka czasowa organizacja ruchu to nie jest rzecz, którą można sobie tak płynnie, elastycznie zmieniać dowolnie, bo tak jak mówię, jest to dokument, który jest zatwierdzany przez odpowiednie służby, a wcześniej konsultowany i tutaj nie ma takiego, nazwijmy to, luzu, jeśli chodzi o zmiany. Oczywiście można je przeprowadzić, ale to też wymaga kolejnych takich konsultacji, które będą jakby zatwierdzone przez odpowiednie służby.
Zapowiadając naszą audycję, panie Wojciechu, mówiłem o tym, że na ulicy Szpitalnej to pan Adrian nam przysłał zdjęcia samochodów parkujących tam, gdzie jest zakaz. I pytanie do pana, bo o to pyta nasz stały słuchacz, pan Zbyszek. Od kiedy tam wprowadzono ten zakaz? Czy kierowcy mieli czas się przyzwyczaić, bo tabliczka pod tym zakazem parkowania, że obowiązuje od dnia 28 czerwca. Wiemy, że Straż Miejska już scholowała tam zalegające samochody.
Tak. Dzisiaj rano zaczęła się akcja odholowywania. Te informacje o zakazie parkowania wiszą co najmniej od tygodnia.
To kierowcy mieli czas się przyzwyczaić,
zareagować. Kierowcy mieli czas się z nimi zorientować, zapoznać. Natomiast, no tak jak mówię, no niestety nie wszyscy zwracamy uwagę na oznakowanie pionowe czy poziome. Po prostu jeździmy na pamięć, czy parkujemy nawet na pamięć. No i stąd problem. Rzeczywiście wczoraj z tą Szpitalną był problem, no ale dzisiaj już od rana wiem, że Straż Miejska przystąpiła do no, po prostu zabierania, odholowywania tych aut. Jest ich tam sporo, około ponad 70. I pewnie to też jakiś czas potrwa, bo to jest dosyć duży odcinek. Przypuszczam, że tam kolejne osoby będą przyjeżdżać, widząc wolne miejsca i parkować. Aż po prostu do wszystkich dotrze informacja, że ten odcinek jednak został wyłączony z parkowania.
Radzimy patrzeć na znaki i przypominamy, że takie odholowanie pojazdu to około 1000 zł, z tego co pamiętam, koszty, więc lepiej uniknąć takiej przykrej niespodzianki. Tak. I jeszcze jeden głos w sprawie zmian na Pomorzanach, zmian w organizacji ruchu.
Wyszek ze Szczecina. Ci nasi włodarze miasta Szczecin są po prostu genialni. Remontują powstańców. Wszystko w porządku. To jeszcze wzięli na Włościański, zrobili sygnalizację i są wahadłowo, wahadełko, brawo. A na Milczański, żeby było śmieszniej, jest teraz jeden skręt w lewo w Mieszka pierwszego, a nie dwa jak było wcześniej. Brawo, jeszcze raz brawo.
O Włościańskiej już mówiliśmy, a jak z tym skrętem jeden w lewo kiedyś były dwa?
Znaczy, o Włościańskiej chyba nie mówiliśmy.
No, na początku puszczałem telefon, tam wspominał poprzedni słuchacz.
No tak, ale ja wyjaśnię, dlaczego jest tam wahadło.
No to odnieśmy się. Mhm.
Tak, ponieważ Włościańską kursuje autobus 242 i ze względu na gabaryty tego autobusu tam ruch dwukierunkowy jest niemożliwy. W związku z tym to wahadło zostało, no musiało zostać wprowadzone i zresztą no każde większe auto by tam utknęło z czymś, co by jechało naprzeciwko, więc stąd to wahadło.
A druga kwestia, te dwa pasy do skrętu, teraz jeden?
Ale pytanie jest jakie, że dlaczego tak zrobiono?
No dlaczego jeden został, a nie dwa, tak jak było?
Tutaj musiałbym to sprawdzić w tej chwili, nie mam takiej informacji.
I pan Mirosław jest z nami, dzień dobry. Halo?
Halo. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Mirosławie. Proszę mi ściszyć radio trochę.
Właśnie, ściszę oczywiście.
O, dziękujemy.
Witam wszystkich mieszkańców. Chodzi o taką sprawę. O połowę co najmniej by się problemy zmniejszyły, gdybyśmy mogli ewentualnie technicznie zastosować wjazd, możliwość wjazdu z Budziszyńskiej w ulicę Smolańską, tam do Klemensiewicza i do Chmielewskiego. Wtedy nawet moglibyśmy prawdopodobnie może zrezygnować z świateł wahadłowych na Włościańskiej, tylko po prostu prace, które by miały być przy pętli, musielibyśmy po prostu troszeczkę przełożyć na późniejszy etap. I druga rzecz to brak przejazdu z powstańców, gdy jedziemy tam pod osiedle Siemaszko, pod osiedle Polonie, w prawo pod budynki 5-7, tam od dołu, jak się wjeżdża od wjazdu. Także nie wiem, czy byłyby możliwości techniczne tutaj właśnie umożliwić kierowcom wjazd z ulicy Budziszyńskiej, czy jadąc od miasta, czy od Włościańskiej, wjazd w ulicę Smolańską, tam pod Netto, pod Klemensiewicza, pod te legatany wszystkie, bo to po prostu to jest największym problemem dla wszystkich. Objeżdżanie właśnie przed całą Szczawiową Pomorzańską tam do Chmielewskiego to jest po prostu jakiś nonsens. Także chciałbym usłyszeć odpowiedź pana
Wojciecha. Dziękujemy panie Mirosławie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
No jeśli chodzi o pętlę, no to po prostu jest, znaczy wyłączenie tam przejazdu jest związane z przebudową pętli i ta pętla, no znaczy tutaj pamiętajmy, że uruchomienie pętli, jak najszybsze uruchomienie pętli jest też priorytetem w tym sensie, że chcemy, aby udrożnić ulicę Kolumba i jeśli chodzi o ruch kołowy i ruch tramwajowy. Także no jakby tutaj jest kolejny priorytet, którego nie możemy ominąć i musimy go zrealizować, co wiąże się z koniecznością właśnie wyłączenia tam przejazdu w tym rejonie. A druga kwestia to była, pytanie było, jeszcze raz proszę przypomnieć.
Mm-hmm. Jest słuchacz z nami jeszcze, panie Mirosławie? Nie ma pana Mirosława już. Ja rzeczywiście też skupiłem się na tej pierwszej kwestii. Panie Mirosławie, to prosimy do nas zadzwonić pod czujny 510-37-32, to wrócimy jeszcze do tej kwestii, ale audycja będzie...
Już wiem, przepraszam. Chodzi o dojazd do osiedla się...
tego Polonia.
Od strony Placu Środkiego. On jest, tam jest dojazd przez plac budowy. Także
czyli można się dostać do tego osiedla, tam gdzie kiedyś była ta meble Polonia.
Tam jest absolutnie dojazd przez plac budowy.
Dobrze, i teraz jeszcze dwie oceny tych zmian. To były telefony z wczoraj.
Witam, Ania ze Szczecina. Chciałam prosić o przekazanie pozdrowień do prezydenta miasta Szczecina, jego zastępców i Wydziału Planowania za takie świetne pomysły jak zakorkowanie Mieszka I. I to dopiero początek. Super, już się cieszę na pół roku stania w korkach. 10 minut jadę z ulicy Cukrowej z wysokości Uniwerku, a jestem dopiero przy Isk.
Dzień dobry, Zbyszek ze Szczecina. No, zamknięto ulicę Powstańców. Nikt z zamykających się nie spodziewał tego, co się stało, ale się stało, co się stało, czyli żeby wyjechać z Pomorzan, korek przebiega przez ulicę Milczańską, przez ulicę Powstańców Wielkopolskich, prawdopodobnie aż przez Budziszyńsko, tam mnie nie ma, ale ja stoję na ulicy 9 Maja, czyli jeszcze mam do przejechania Ruską, Frysztacką i dopiero Powstańców i dopiero Milczańską. A przypuszczam, że od pętli od tramwajowej, tam od ulicy Budziszyńskiej, niewielki korek. Nie rozumiem tego, dlaczego w tym czasie zamknięto ten remont w chwili, gdy jest nieprzejezdna ulica Chmielewskiego. Nie rozumiem. Do widzenia.
To już wyjaśnialiśmy, dlaczego ten remont muszą się teraz rozpocząć. Kwestia dofinansowania unijnego. Panie Wojciechu, no to miejmy nadzieję, że za parę dni kierowcom w tamtym rejonie poprawią się humory, przyzwyczają się do tej organizacji ruchu. A tak na marginesie 10 minut, ten odcinek, o którym mówiła pierwsza słuchaczka, w porównaniu do korków, nie wiem, Krakowa, Warszawy czy Wrocławia, to nie jest dużo. Może się komuś narażę, ale nie jest to wcale dużo.
Nie, oczywiście, ale no, ciągle będę przypominał. To jest pierwszy dzień, to był pierwszy dzień. Dzisiaj już powinno być lepiej i kolejne dni powinny przynieść poprawę. Także no oczywiście nie jest to komfortowe rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie dla mieszkańców Pomorzan zwłaszcza wygodne. I tu wszyscy mają tego świadomość. To była decyzja no, trudna i wymuszona, ale... Właśnie, mamy okres wakacyjny, jest mniejsze natężenie ruchu. Jesienią powinno dojść do udrożnienia Kolumba, jeśli chodzi o ruch kołowy i tramwajowy. Także no, mamy pewne też powody do optymizmu na przyszłość.
No to trzymamy się tego. I pan Mirosław jeszcze raz zadzwonił, chce doprecyzować swoje pytanie, żebyśmy obaj zrozumieli. Dzień dobry, panie Mirosławie, jeszcze raz.
Witam jeszcze raz. No chodziło mi o wjazd, jak się jedzie z Piastów, ta strona prawa, naprzeciwko osiedla Siemaszki, czyli ja wiem, że tam jest, Siemaszka jest podwójna ciągła żółta naklejona, tam jest ok, na lewą stronę, ale chodzi mi o prawą stronę, żeby po torowisku zawrócić i na przykład wjechać pod Powstańców 4, czy do dentysty, gdziekolwiek, pod te wszystkie budynki z prawej strony, które są wiadukt. Tak, po prawej.
No tam, tam jest, jak się wjeżdża teraz od Placu Środkiego właśnie, powiedzmy w kierunku osiedla Siemaczki, to jedziemy dalej tym lewym pasmem ruchu, no, tak,
lewym pasmem.
I później jest zawrotka taka, powinna być zawrotka, no, w stronę po tych torowisku? Adresów, o których... Tak, tak, torowisko jest w tej chwili niszczy, torowisko jest w tej chwili rozbierane, ale tam jest kilka takich, nazwijmy to, przejazdów przez torowisko.
Tak, jakbyśmy jechali pod prąd, jakbyśmy wyjechali...
Tak, tak, i tam trzeba zawrócić na najbliższym możliwym przejeździe. Tak, tak.
No dobrze. No to może tego nie zauważyłem, ale proszę mi powiedzieć jeszcze, czy dojazd pod bibliotekę PAM-u tam pod dawnym...
No to na tej samej zasadzie. Na tej samej zasadzie.
Ale tam widziałem barierki, że są. Tak jakby nie było tam dojazdu pod restaurację.
Znaczy, część adresów na tym odcinku Powstańców, na tym odcinku, o którym mówimy, jest dostępna od strony Milczańskiej. Tam taka jest prostopadła ulica, która prowadzi jakby w głąb tego kwartału, a ta część, która nie jest możliwa do obsługi właśnie przez tą ulicę, jest dostępna po tym pasie ruchu, o którym mówiłem, czyli wjeżdżamy od Placu Środkiego, jedziemy jakby pod prąd, no tak, Powstańców i tam jest jakaś, w którymś momencie jest...
Ale bezpośrednio dojazdu pod parking biblioteki PAM-u nie ma. Są barierki.
Bezpośrednio po tej prawej paśmie nie ma.
No oczywiście. Nie ma, no i właśnie dlaczego? Skoro ktoś chce jechać pod bibliotekę i zaparkować samochód, przecież tam w niczym by przeszkadzało to, żeby dojechać.
Znaczy, no, pewnie wynika z działań budowlanych, które za chwilę się tam rozpoczną. No, po prostu nie da się utrzymać ruchu na obu nitkach Powstańców i jednocześnie przebudować tej ulicy, więc no po prostu takie rozwiązanie zostało na tym etapie przyjęte i to też proszę pamiętać, że to jest organizacja ruchu na ten moment obowiązująca, a za miesiąc czy półtora będzie inaczej to wyglądało.
Ale proszę przemyśleć jeszcze, to jest nieistotne, ale proszę przemyśleć, żeby może w jakiś sposób odblokować ten wjazd w ulicę Smoleńską, bo to rozwiązałoby naprawdę dużo mniej problemów, które są w tej chwili objazdami przez Włościańską i Szczawiową Tomę Pomorzańską do Chmielewskiego. Bo to naprawdę...
No
to...
oczywiście, spróbuję zaciągnąć informację, dlaczego ten przejazd został zablokowany i dlaczego jest to niemożliwe, bo zakładam, że jest to niemożliwe. To jak mówiłem, jest to związane z przebudową Pętli Pomorzanej i priorytetem dla tego.
Panie Mirosławie, jesteśmy umówieni na tę informację, przekażemy panu
to
innym słuchaczom.
To jest najważniejszy priorytet właśnie odblokowanie wjazdu z Włodzieszyńskiej w Smolańsko, bo to tam wtedy w Włościańsko wtedy nie tworzyłyby się korki, tak? Jakby ktoś chciał dojechać do domu właśnie na Klimasiewicza, miałby naprawdę wizut beretem, tak?
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Panie Wojciechu, panu również dziękujemy bardzo. Rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że kierowcy się przyzwyczają, że oznakowanie jest prawidłowe. Tak jak mówił pan rzecznik, dajmy kilka dni. Ten pierwszy dzień był wczoraj najistotniejszy. Zobaczymy, jak będzie w następnych. 12:47. Teraz przenosimy się poza Szczecin. No i jesteśmy na wyspie Wolin, a tam przebudowy. Ścieżka rowerowa Unin-Wolin z opóźnieniem. O tym informowaliśmy na naszej stronie. To było 25 marca na stronie internetowej. Ale chyba są dobre informacje. Wtedy pisaliśmy o tym, że na przeszkodzie w budowie tej ścieżki stoją zabytkowe drzewa, ale z tego co wiem, została wyznaczona nowa trasa przebiegu tej właśnie ścieżki. Przy naszym telefonie gość, pan Józef Malec, starosta powiatu kamieńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Proszę powiedzieć, ścieżka rowerowa Unin-Wolin już rusza budowa?
No, już ruszyła dość dawno.
Tośmy się spóźnili.
Tak, na rozpoczęcie oczywiście, ale zapraszam na zakończenie, które planowane jest na styczeń przyszłego roku. Natomiast jest dzisiaj już takie dość zaawansowanie od strony Unina, dość mocne. W związku z tym idziemy tam również przy kanale Darzowickim, gdzie jest przepompownia, gdzie jest kanał od Dziwnej do Dziwnej. Także to wszystko się toczy.
A tak dokładna data zakończenia jest znana?
No tak jak powiedziałem, no ogólna tam styczeń 25, natomiast no co do dnia, to w tej chwili tam nie pamiętam daty, wiem, że na pewno styczeń i mam nadzieję, że będzie to dotrzymane przez wykonawcę, chociaż no mówię ze względu na to, że pewne opóźnienia nastąpiły, proceduralne, ponieważ to po pierwsze konserwator zabytków, po drugie tam jest duże nasycenie obcokrajowców i sprawa wywłaszczenia gruntów tam wchodziła, bo to jest robione z RID-em. W związku z tym było to wszystko przesunięte, więc nie wiemy dokładnie, jak to, jak mówi się coś, ale jak mówimy, jesteśmy po ostatnich rozmowach z wykonawcą, więc obiecał, że dołoży wszelkich starań, żeby zmieścić się w terminie.
A co to jest ten z RID?
To jest zgoda na realizację inwestycji drogowej.
Aha. No i teraz
czyli takie pozwolenie, czyli takie tak zwane pozwolenie na budowę. Mm-hmm.
Ten odcinek Wolin-Unin był trudny dla kierowców, również z uwagi na rowerzystów, którzy jechali po tej wąskiej przecież drodze, która jest obsadzona po obu stronach drzewami. To jest zabytkowa aleja i teraz nasz niepokój, panie starosto, wywołało to, że znowu pojawiły się na tych drzewach niepokój, a u niektórych nadzieja, to trzeba tak powiedzieć, pojawiły się jakieś cyferki, bo były już próby wycięcia tych drzew, no ale to jest właśnie zabytkowa aleja. Skąd te cyferki? Będą jakieś wycinki?
Chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy no, dbają o ekologię i uważają, że nie powinny być wycinane drzewa, a zarazem chciałbym no, niestety rozczarować tych, którzy mieli nadzieję, że te drzewa zostaną wycięte. Więc zostaną drzewa na swoim miejscu. Jest to oznakowanie, zresztą widać w innym kolorze, bo nie pomarańczowym, a zielonym.
Zielonym, ekologiczne takie.
Tak, spowodowane przez, jest to wykonane przez wykonawcę w celach zgodnych projektowych, związanych z jak gdyby monitoringiem, czy nie zostają uszkodzone te drzewa w czasie inwestycji.
No to
natomiast,
mamy tak.
No niestety ta droga jest, dalej będzie jako droga, oczywiście znikną z niej piesi i rowerzyści, bo faktycznie będzie to fajne połączenie Wolina i w ogóle ścieżek dwóch Velobaltiki i dookoła, na dwóch kółkach dookoła zalewu potężnej ścieżki, więc będzie to fajny taki przez wyspę z Wolin skrót. Natomiast niestety drzewa pozostają, a poza tym chciałbym jeszcze powiedzieć, że została przedłużona ta aleja o jeszcze dalej od Unina aż do Kołczewa. Niestety konserwator wpisał ją do rejestru przyrody. No i
albo stety, panie starosto.
No, albo stety. Dla kierowców niestety. Ja sam ostatnio jechałem i widziałem, jak się borykały auta, które były większe. Oczywiście osobówki nie ma problemu, ale jeżeli to są auta już ciężarowe, a trafił się też w międzyczasie, jak jechałem, autobus i wymijały się te auta, więc to była tragedia, bo to muszą zjeżdżać między drzewa, co powoduje. No tam niestety nie ma skrajni tak zwanej. Także to te drzewa rosną dosłownie 15-20 cm od pasa jezdni, więc to jest bardzo niebezpieczne.
Z jednej strony niebezpieczne.
Ale jak mówimy, przyroda też musi mieć swoje miejsce i to też rozumiemy, ale tak to już jest.
Jaka nawierzchnia będzie na tej ścieżce?
Bitumiczna.
Bitumiczna. To jest bardzo ważna informacja, tak. Bo mamy też tak. Odcinek tej ścieżki
Unin-Międzywodzie
i tam mamy kostkę brukową. I tam zakończyliście czyszczenie tych, rozumiem, przerwic tej roślinności, która tam pomiędzy tymi kostkami się pojawiała, prawda? Tam było
przeprowadzone jakieś czyszczenie. No tak, no niestety kostka ma to do siebie, że no, nasionka wpadają w te szparki i kiełkują. Jeżeli jest za mały ruch, no to wiadomo, że nie ma ścierania, nie ma niszczenia tych kiełkujących nasion i później tam wyrastają różne, więc to trzeba czyścić. Natomiast planujemy to w przyszłości, również przebudowę tej ścieżki, pokrycie ją i zrobienie bitumicznej.
Czyli
natomiast kiedy, to na razie nie wiemy jeszcze.
Pan Mariusz jest z nami, pan w sprawie przebudowy tego odcinka właśnie, który jest. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam wszystkich i pozdrawiam. Ja mam takie pytanie, bo ja przyjeżdżałem ten odcinek chyba rok temu i rzeczywiście pamiętam, że ten fragment, o którym jest mowa, a to jest cudownie, że będzie naprawione, bo tam jest niebezpiecznie dla rowerzystów i dla samochodów, w sensie utrudnienia przez rowerzystów. Ale mam pytanie, bo od Unina z kolei dalej ścieżka w stronę Bałtyku, już że tak powiem ogólnie rzecz ujmując, to jest bardzo stara polbrukowa kostka, bardzo dziurawa. Czy ten odcinek nie mógłby być ujęty, że tak powiem, również jakąś naprawą, przebudową, bo tworzymy piękny fragment krótkiego odcinka, a dalej będzie stary polbruk.
Pozdrawiamy. Właśnie przed chwilą pan starosta powiedział o tym, że będzie zmiana. Kiedy? Macie już jakiś plan, panie starosto?
Nie. Co do inwestycji jeszcze nie mamy.
Ale wiecie, że to jest do zrobienia.
Tak. Wiemy, że to jest do zrobienia i w kolejności do tych inwestycji drogowych mamy bez liku. Mając ponad 300 kilometrów dróg powiatowych, już nie mówiąc o chodnikach różnych i tak dalej. W związku z tym musi to w odpowiednim czasie. Natomiast bieżącej konserwacji poddajemy. Jeżeli potrzeba gdzieś tam jakiegoś remontu, to bo tworzą się również jakieś ugięcia, zapadliska, więc to nie
wiadomo. Polecamy także, panie starosto, krzaki, które miejscami wchodzą na tę ścieżkę. Także,
no bezwzględnie tak, oczywiście.
Dziękujemy bardzo. Jest pan rowerzystą?
Ja? I oczywiście od dziecka też.
Ja też. No to spotkało się dwóch rowerzystów. Dziękujemy bardzo. Wypróbujemy nową ścieżkę, jak tylko zostanie oddana do użytku. Pan Józef Malec, starosta powiatu kamieńskiego. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. My także życzymy słuchaczom wszystkiego dobrego, wiele cierpliwości, a jeżeli tej cierpliwości brakuje, a jeżeli widzicie absurd dnia codziennego, dzwońcie, piszcie czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Dziękujemy, spotykamy się jutro po godzinie 12.